pora na Boże Słowo. Nie wiem, czy pamiętacie, może nie wszyscy wówczas byli, ale w maju mówiłem tutaj kazanie pod tytułem Być mężczyzną. To było trudne słowo. To było słowo dla wielu, może nawet trochę bolesne, bo dotykało nie tylko jakichś tam intymnych sfer ich życia, ale przywoływało niedobre wspomnienia. Wspomnienia z dzieciństwa, wspomnienia z miejsc, w których byliście i wcale tam być nie mieliście ochoty. Mówiliśmy o tych męskich zranieniach, a mówiliśmy to w kontekście wersetów brzmiących bardzo kategorycznie, bardzo brutalnie, mówiących o tym, że żaden mężczyzna z okaleczoną męskością, tak to delikatnie dzisiaj powiem, nie wejdzie do Królestwa Niebieskiego. I rozważając wówczas ten temat, mówiliśmy dość dużo na temat przyczyn okaleczenia męskości, na temat porzucenia dzieci przez ojców, na temat wychowywania samotnie dzieci przez matki i jak potem ci mężczyźni, potencjalni mężczyźni, wyrastając, dorastając, szukają niewłaściwych wzorców męskości, jak w niewłaściwych zachowaniach, w niewłaściwych pożądliwościach próbują zademonstrować męskość, której w nich po prostu nie ma. Mówiliśmy o tym, jak pojęcie męskości zostało wypaczone i jak wielu spośród nas miało jakiś w tym udział, bo albo porzuciliśmy naszych synów, albo sami jako synowie zostaliśmy porzuceni przez ojców. Odrzucenie niekoniecznie i nie zawsze musi mieć charakter, wymiar taki fizyczny. Często wystarczy odrzucenie w sercu, porzucenie w sercu, a już daje to potem straszne rezultaty. Nie zakończyliśmy tego zwiastowania na takim tylko smutnym stwierdzeniu tragicznych faktów i tragicznych rezultatów takich, a nie innych sytuacji, ale zakończyliśmy też słowami, ostatnimi słowami Starego Testamentu, które mówią, że oto przyjdzie prorok Eliasz i zwróci serca ojców ku synom, a serca synów ku ojcom. Naprawi to wszystko, co zostało zniszczone, zburzone, co zaatakowało tak brutalnie. Porównywaliśmy to dosłownie do kopniaka w krocze. Zaatakowało naszą męskość. I mówiliśmy o Jezusie Chrystusie, który jest nadzieją dla każdego. To kazanie było nie tylko do ojców, ale i do matek, nie tylko do synów, ale i do córek, bo zobaczyliśmy, że to, co diabeł nawywijał, tak delikatnie mówiąc, w naszym życiu, ma wymiar o wiele większy, niż nam się to wydawało. Czasami wyobrażamy sobie, że matka, dobra matka jest w stanie lepiej wychować syna niż, prawda, ojciec, który jest jakiś tam byle jaki w tym wszystkim. Czasami wyobrażamy sobie, że nie potrzeba do tego bynajmniej instytucji małżeństwa, że wystarczy jakiś taki substytut, jakiś tam konkubinat, a rezultaty wychowania mogą być o wiele lepsze. Czasami wyobrażamy sobie, że pomogą nam w tym szkolni psychologowie i tego typu instytucje doradcze. I rezultaty są takie, jakie są. Bez Jezusa Chrystusa nie damy rady. Ale skoro mówimy, wiemy, wierzymy, że bez Jezusa Chrystusa nie damy rady, to musimy sobie też zdawać sprawę, że poleganie na Chrystusie to poleganie na Jego Słowie. Że zaufanie Chrystusowi to nie jest coś, co istnieje jakoś irracjonalnie na zasadzie zawieszenia, uczucia zawieszonego w obłokach, ale zaufanie Chrystusowi to zaufanie Słowu, które On do nas posyłał. Słowu, posłał, Słowu, które jest objawione w Piśmie Świętym, które wielu spośród nas jest tak już dobrze znane. Ja wiem, że chociaż są i tacy między nami, którzy tą Biblię bardziej tylko noszą pod pachą, niż ją otwierają w jakichś tam wolnych chwilach, czy w jakichś tam sytuacjach życiowych, które no, poniekąd ich zmuszają do zaglądnięcia, do tej instrukcji obsługi człowieka, jak to czasami nazywamy. To tak czy siak, jesteś w miejscu, gdzie Słowo Boże jest głoszone z taką częstotliwością, gdzie codziennie rano i codziennie wieczór masz możliwość spotkania ze Słowem Bożym, że to Słowo, czy chcesz, czy nie chcesz, dociera do ciebie. A ono zawsze, absolutnie zawsze wykonuje swoją pracę. Tylko, że jestem też przekonany, że Bogu, kiedy mówił o tym, że gdy pośle swoje Słowo, nigdy nie wróci do Niego niewykonawszy, z czym mnie posłał, nie wróci do Niego puste. Bogu nie chodziło o jakiś automatyzm w działaniu Bożego Słowa. Wprawdzie wpadło do ciebie jednym uchem, wypadło drugim, ale po drodze, czy ci się to podobało, czy nie, wykonało swoją pracę. Jestem przekonany, że Bogu chodzi o twoją świadomą wolę, chęć, pragnienie wykonywania tego, o czym to Słowo mówi, do czego cię zachęca, o czym cię przekonuje, przed czym cię ostrzega. Dlatego też czułem troszeczkę niedosyt po tamtym kazaniu, bo kiedy pokazaliśmy sobie ogrom zniszczeń, ogrom zranień, ogrom tą katastrofę, jaka stała się udziałem naszej męskości, brakło mi jakby czasu na pokazanie wzorca, czym tak naprawdę jest męskość według Boga, według Bożego serca, według Bożego umysłu. Czym tak naprawdę jest męskość według Bożej woli. I tutaj też musimy mieć świadomość, że i to pojęcie męskości, jakkolwiek byśmy sobie je w tej chwili próbowali zdefiniować, zostało przez diabła zaatakowane, wypaczone. Zostało zniszczone, by nas zwieść, by nas wprowadzić na jakieś błędne drogi, wyprowadzić na różne manowce. Wydaje nam się, że definicja męskości jest czymś niemalże oczywistym, ale gdybyśmy zaczęli sobie tutaj jeden przez drugiego podawać atrybuty męskości, jeden przez drugiego próbować stworzyć jakąś nawet bardzo wspólną tutaj definicję męskości, to zobaczylibyśmy, że pojawia się tam wiele elementów, które z Bożym Słowem, z Bożą wolą, z Bożym sercem nic, absolutnie nic wspólnego nie mają. Kiedy dzisiaj mówimy, że ktoś jest wyjątkowo męskim typem, to zaraz widzimy jakiegoś, prawda, muskularnego chłopa, dwa, przynajmniej pięć wysokości, o zrośniętych brwiach, o spojrzeniu przenikliwym, o kwadratowej szczęce, o pięści niczym młot kowalski i o głosie niczym dzwon Zygmunta, prawda? I mówię, to jest prawdziwy mężczyzna. Tymczasem tajemnica męskości ukryta jest całkiem, ale całkiem gdzie indziej. Ci, którzy uczestniczyli w naszych porannych nabożeństwach przez ostatnie dwa tygodnie tutaj, mieli również możliwość wspólnie ze wszystkimi uczestniczyć w studium biblijnym na temat mężczyzn Starego Testamentu. I mam nadzieję, mam ogromną nadzieję, że i to studium nie wpadło wam jednym uchem, a wypadło drugim. Że skorzystaliście z tego, o czym mówiliśmy przez te ostatnie 14 dni i że pobudziło was to do pewnego rodzaju refleksji, dobrych refleksji, chociażby właśnie w tym kierunku, czym tak naprawdę jest prawdziwa męskość, o której mówi Boże Słowo. Czym jest męskość, której Bóg od nas oczekuje, której się po nas spodziewa, która jest niejako warunkiem wejścia do Królestwa. Wejścia do Królestwa. Rozpoczęliśmy to studium od postaci Gedeona. Każdemu kojarzy się z wielkim bohaterem, ale mówiliśmy o tym takim nieśmiałym, maleńkim początku, prawda, kiedy ten synek dobrze prosperującego kapłana Baala ukrywał się przed wrogami tam w tej tłoczni winnej, wyklepywał tą swoją pszenicę, rozglądając się trwożliwie, czy przypadkiem wrogowie nie nadciągną i mu nie zjedzą jego bułeczek. Pogodził się z takim losem, że jego ojciec służy innemu, absolutnie innemu Bogu. Przecież i jego ojciec, i on to byli Izraelici. Znali jedynego prawdziwego Boga. Więc fakt, że ojciec jego został kapłanem Baala, że wystawił ołtarz, że wystawił tam jakiś słup na cześć tego bożka, to w ogóle zdaje się w głowie nie mieścić, ale tak często i nasze odstępstwo od żywego Boga, od Boga, którego znamy, o którym tyle wiemy, jest tak zdumiewające, że nie dziwmy się temu, że tak często i w Izraelu, w tych trudnych czasach, które tam przeżywali, przy tych atakach wrogów, przy tych próbach, na które byli narażeni często też z powodu własnego nieposłuszeństwa, że i tam takie odstępstwa się wydarzały. I ten grzeczny syneczek, prawda, robiąc co do niego dorobiło, godził się z tym, co się tam działo wokół i był całkiem zadowolony z tego, co się dzieje. Kiedy Bóg objawił mu się, słysząc jego narzekanie, jego biadolenie, a gdzie jest ten Bóg, który wyprowadził nas z Egiptu, a gdzie jest ten Bóg, który sprawił, że się morze rozstąpiło, a gdzie jest ten Bóg, który nas karmił manną, a gdzie jest ten Bóg, który sprawiał, że woda tryskała ze skały, przepiórki spadały z nieba, gdzie jest ten Bóg teraz, kiedy my tu taką biedę klepiemy? Bóg mówi, a to jestem. Idź i wyprowadź mój lud z niewoli. Idź i uratuj mój lud spod tej diabelskiej presji. I w tym momencie jego reakcja była taka, jaka byłaby w większości z nas. Kto? Ja? A cóż ja mogę? A kimże ja jestem? A jakie są moje możliwości? A przecież chyba żartujesz sobie ze mnie. Tam padają jakieś słowa w stylu za pozwoleniem, panie mój, chyba się pomyliłeś. Za pozwoleniem, panie, przecież to chyba nie do mnie miałeś to powiedzieć. Ale Bóg zobaczył w nim potencjał, którego ani sam Gedeon, ani ci wokół niego absolutnie nie widzieli. Zobaczył coś, co mu się spodobało i wiedział, że ten grzeczny synalek odstępnego tatusia zostanie prawdziwym bohaterem wiary. Że potrafi zaufać Bogu w sposób wręcz niezwykły. Próba, którą przechodził, wcale nie była łatwą próbą. Bóg jak wybiera kogoś i ma zamiar uczynić z niego mężczyznę, to nie przyniesie mu, prawda, fast fooda zawiniętego w ładną bibułkę. Mówi, masz tutaj, papu, jest dla ciebie. Ale da mu łuk, strzały i wyślę go gdzieś tam na puszczę, by upolował sobie czasami nawet niebezpieczne, dzikie zwierzę. Pośle go wcale nie łatwą dróżką szeroką, asfaltową, ale wąską, pnącą się w górę drogą. Mówiliśmy o tym, jak Gedeon potrafił pokonać swój strach. Męskość kojarzy nam się dzisiaj z kimś, kto w ogóle nie odczuwa strachu. To jest taki sobie Superman, że choćby mu, prawda, gdzieś tam za uchem bomba atomowa wybuchła, to on się tylko popatrzy krzywo na to i pójdzie dalej. Bez lęku, bez strachu. A męskością Gedeona, tym męskim charakterem okazało się to, że potrafił pokonać swój strach. Mówiliśmy w czasie tego studium o powołaniu Samuela. Chłopaczka, który w tej hierarchii całej kościelnej, w tym całym systemie religijnym, który tam funkcjonował, był kimś praktycznie bez żadnego znaczenia. Ot taki sługa świątynny, drogocenny dla matki, podarowany z wdzięcznością na służbę Bogu. Był tam chłopcem na posyłki. Przynieś, podaj, pozamiataj. To była cała jego wartość. Ale myślę, że był w tym bardzo, ale to bardzo staranny. Kiedy czytamy tę godzinę, którą on otwierał, zamykał świątynię, kiedy usłyszał w nocy wołanie, zerwał się natychmiast. Nie udawał, że nie słyszy, nie schował głowy pod kołdrę i udając, że to nie do niego. Słyszał głos: Samuelu, Samuelu. Zerwał się w środku nocy i biegł do Heliego. Słucham, oto jestem. Była ta gorliwość, była w tym dziecku gotowość do służenia z całego serca. Jak najlepiej, jak tylko potrafi. Na pewno moglibyśmy się dopatrzyć wielu jeszcze innych cech. Na pewno nie bez ogromny wpływ na to, że został wybrany, było to, w jaki sposób został ofiarowany Bogu. W jaki sposób został wymodlony, że był Bożym darem dla matki, że ta matka zdawała sobie sprawę, że ten cudowny, wymarzony syneczek, o którego się modliła tyle lat, nie stanowi teraz jej wyłącznej własności, do jej dyspozycji i będzie sobie tego synalka wychowywała tak, jak będzie chciała. Jak się jej będzie podobało, to ubierze go w różową sukienkę, a co moje dziecko i moje prawo? Tylko został ofiarowany Bogu jako ten cudowny dar, który ona też od Boga otrzymała. Z sercem pełnym wdzięczności. I to też miało wpływ na jego dalsze życie, na jego powołanie. Tu może mała dygresja i małe dzisiaj jakby ma zachęta dla mam, ale też dla ojców, by pamiętać o tym, że dzieci są darem od Boga, ale dalej stanowią jego własność i że powierzając swoje dziecko Bogu, oddając mu Bogu z takim zaufaniem, jak Anna oddała swojego syna Samuela, możesz temu dziecku zapewnić naprawdę świetlaną, najlepszą, najpiękniejszą przyszłość, jaką tylko możesz sobie wyobrazić. Nikt z nas nie jest w stanie zapewnić dziecku tak pięknego życia, jakie jest w stanie zapewnić Bóg. Jako rodzice pamiętajmy też o tym. I właśnie z takiego Bożego daru, takiego świątynnego dzieciątka, popychadła, przynieś, podaj, pozamiataj, wyrasta ktoś, kto okazuje się prawdziwym mężczyzną, który potem wobec króla, wobec jego potężnych rycerzy, wodzów jego oddziałów specjalnych i szefów różnych tajnych służb ma odwagę wyciągnąć miecz i porąbać Agaga na kawałki. Oczy im z orbit wyszły. Kto? Ten? Prorok? Samuel. Mówiliśmy o Eliaszu. Jeżeli już w kimś się zrodziły jakieś takie wątpliwości, że ciągle wybieramy szczególne postacie i szczególnie wielkie historyczne wydarzenia, to o tym Eliaszu w liście Jakuba, czyli już w Nowym Testamencie, bardzo bliskim nam, w liście Jakuba, w 5 rozdziale, 17 wiersze, tak będzie Januszko mógł wyświetlić, 17-18 werset, czytamy. Eliasz był człowiekiem podobnym do nas i modlił się usilnie, żeby nie było deszczu, i nie było deszczu na ziemi przez 3 lata i 6 miesięcy. Potem znowu modlił się i niebo spuściło deszcz i ziemia wydała swój plon. Ot tyle, krótka uwaga. Eliasz był człowiekiem takim, jak i my. Podobnym do nas. Czy wiesz, że jesteś podobny do Eliasza? Gerard, Grzesiek, Janusz, Adaś. Tak mówi Boże Słowo. Tak dzisiaj wyglądasz w Bożych oczach. Bóg patrzy na ciebie i mówi: Jota, Jota, wykapany Eliasz, Krzysiu, pokażę się. Dokładnie jak Eliasz, no. Dokładnie jak Eliasz. Studium o mężczyznach Starego Testamentu nie byłoby pełnym studium, gdybyśmy tam pominęli powołanie Izaaka byśmy pominęli królów, byśmy pominęli tych królów, jest tam wielu takich wartych naprawdę wspominania i zatrzymają się dłużej, nie mamy na tyle czasu, ale oprócz Hiskiasza i oprócz Jozjasza, o których jeszcze coś tam wspomnę, był taki moment w historii Izraela, to było za proroka Izajasza, kiedy król był trędowaty. A więc czasy niesamowitego jakiegoś kryzysu w Izraelu. Czasu, kiedy ten, który był ikoną, obrazem, przedstawicielem, jakimś kojarzył się wszystkim z wielkością Izraela, okazał się trędowaty. I w tym właśnie trudnym czasie Izajasz jest powołany na proroka. I w tym właśnie trudnym czasie Izajasz, słysząc, kogo pośle, ma odwagę powiedzieć Bogu: oto jestem, poślij mnie. Oto jestem, poślij mnie. Niesamowite zaufanie do Boga. Niesamowite zaufanie. O takim też zaufaniu Bogu, o tym pastor Jurek wspominał, o zaufaniu Bogu. Jako takiej atrybucie, takim bardzo wyraźnym atrybucie prawdziwej męskości. Jeżeli potrafisz zaufać Bogu, to bliżej ci na pewno do obrazu prawdziwego mężczyzny, niż temu, który twierdzi: mnie Bóg niepotrzebny, ja sobie poradzę, niech się stare baby Bogiem zajmują, ja jestem, prawda, prawdziwy mężczyzna, ja nie potrzebuję. To tylko kłamstwo, oszustwo, złudzenie Fata Morgana. Mówiliśmy o królu Jozjaszu. Mówiliśmy o królu Hiskiaszu. To o Hiskiaszu Słowo Boże mówi, że ani przed nim, ani po nim nie było nikogo, kto by tak bardzo zaufał Bogu, jak właśnie Hiskiasz. Potem przedmiotem naszych rozważań był Nehemiasz, który odbudowywał mury, zburzone mury, bramy Jerozolimy. I tutaj jakby samo nasuwa mi się coś, o czym o czym mówiliśmy rano dzisiaj, o czym też modliła się Ilonka. O to, by nasze serca były pełne współczucia, aby nasze serca były pełne troski o innych. Pamiętacie te fragmenty, które czytaliśmy rano? Rozpoczęły się od tego momentu, kiedy Jezus spojrzał na ten lud i zapłakał nad nim, ulitował się nad nim, bo byli jak owce bez pasterza. I kiedy mówiliśmy o ewangelizacji, to popłynęła tu modlitwa właśnie, by nasze serca były pełne współczucia dla tych, którzy nie znają Chrystusa, którzy nie znają Boga. Taką postacią współczującą był właśnie Nehemiasz. Biorąc pod uwagę stanowisko, jakie zajmował na królewskim dworze, można powiedzieć, być pewnym, że jemu, komu jak komu, ale jemu niczego nie brakowało, nawet ptasiego mleczka. Był tam pod czaszem, był przy samym królu. Spokojny, bezpieczny. Stanowisko na tyle bezpieczne, że nie groziło, że ktoś go będzie chciał z tego wygryźć prawdopodobnie. Natomiast nie przypuszczam również, by pamiętał Jerozolimę z czasów sprzed niewoli babilońskiej. Dlatego, że to już upłynęło ponad 80 lat od czasu, kiedy ten naród poszedł do niewoli i już to było w czasach, kiedy część Żydów powróciła tam do dekretem króla Cyrusa, powróciła na swoje ziemię i żyli tam w pohańbieniu, przy zwalonych murach, spalonych bramach, wstydząc się, że w ogóle są z tego ludu, że kiedyś tutaj mieszkali ich przodkowie, że to wszystko w takim stanie jest. Tak pomyślałem sobie, jest wiele powrotów do wolności. Nie tylko w chrześcijańskich odwykówkach wydarzają się cuda, że ktoś wychodzi stamtąd i jest wolny od alkoholu czy narkotyków. Prawda? Że również i w tych świeckich jest wiele, wiele przypadków, że tak to powiem, czy dobrych owoców, że ludzie wychodzą i trzymają tą wolność mocno w rękach. Tak, ja już teraz nie wrócę do tego, z czym tam trafiłem, co mnie przedtem przemogło. Ale jak często ta ich wolność jest taką wolnością, jakby w tym właśnie pohańbieniu. Zburzone mury, spalone bramy. Żyją bardziej wstydząc się tego, że kiedyś trafili na odwyk, że tak się im przydarzyło, że to, niż mając tą dumę, że Bóg wyprowadził mnie z niewoli. Że teraz mam prawo chodzić z podniesionym czołem. Mam prawo odbudować mury mojego miasta. Mam prawo wstawić bramy, zamykać je na noc i czuć się bezpiecznym i czuć się być pewnym, z powrotem pewnym siebie, silnym, dumnym. Bo skoro mam takiego wielkiego Boga, skoro On dokonał takiego cudu w moim życiu. Ale to co? Taka była dygresja bardziej w bok. Mówiliśmy o Jeremiaszu. Tylu proroków wtedy wokół króla Sedekiasza się kręciło, a nadskakiwali mu, a opowiadali mu cudowne bajeczki, a zachęcali go, a brali w swoje premie prowizje i korzystali z różnych kapłańskich i proroczych przywilejów, jakie tam na dworze były ustanowione. A Jeremiasz, zamiast dołączyć do nich i korzystać z tego, co dobre, póki się jeszcze żyje, raz się żyje, prawda, i tak dalej. Uparcie mówił królowi to, co Bóg mu powiedział. Źle się to skończy, jeżeli się nie upamiętasz, jeżeli się nie zmieni twoje postępowanie, jeżeli nie ukorzysz się przed królem babilońskim, jeżeli nie oddasz mu pokłonu. Nie tylko ty zginiesz, nie tylko twoje dzieci zginą, ale to miasto będzie spalone, ten lud zostanie zabrany do niewoli. Jeremiaszu, zmień swoje zwiastowanie. Jeremiaszu, przestań tu wreszcie jakieś czarnowictwo uprawiać. Przestań tu straszyć naszego kochanego króla. Co oni z nim wyprawiali? Jakie okrucieństwo wobec niego stosowali? A ten, można by powiedzieć, no któż, no on był z dobrego rodu. To nie był jakiś tam, prawda, sługa, którego można było traktować byle jak. Jeremiasz pochodził z dobrego rodu. A jednak z takim uporem, z taką stanowczością, wbrew własnemu interesowi, wbrew własnym temu, co się działo, co mu groziło, ciągle robił rzeczy wręcz głupie, wręcz idiotyczne. W oczach tego świata. Ale był wierny Bogu. Był wierny Bogu. I wreszcie ostatnie dwa dni to była postać Daniela. Daniel razem z innymi młodzieńcami trafiają na dwór babiloński i to są też książęta rozpieszczanych w swoich domach. Pochodzili z dobrych rodzin, pochodzili z rodzin, gdzie nie zaniedbano ich wychowania, gdzie też im na pewno nie brakowało nawet ptasiego mleczka. I nagle na tym dworze mają do wyboru albo pozostać wiernymi swojemu Bogu, albo podlizać się temu nowemu królikowi, który nimi będzie rządził, albo zadbać o to, żeby nadzorca, prawda, dawał im tam troszeczkę więcej i trochę lepiej, prawda, żeby im to było wygodniej. I tak sobie jakoś przeczekać te trudne lata, trudne czasy. Byli przeznaczeni do sprawowania urzędów, a więc jakby tam nie było, zawsze jakiś tam urząd mi się znajdzie na tym dworze. Jak mnie już wykształcą, jak mnie, prawda, tutaj nauczą języka, to potem nie będą mówić, że się do niczego nie nadaje, to jakoś tam nie. Co ja się tu będę wychylał? Co ja się będę sprzeciwiał? A tymczasem była kwestia wyboru. Albo mój Bóg, albo Bóg tego świata. Albo ten świat, albo wierność temu, od którego od małego mnie uczono, że jeden jest jeden, jedyny Bóg, Stwórca świata, Jahwe, Zbawiciel. Dzieci oddalone, zabrane z własnych domów, pozbawione rodziców, w obcym środowisku, uczące się obcego języka, mają odwagę powiedzieć nie. My nie chcemy jeść tych smakołyków z królewskiego stołu, bo to są rzeczy podarowane bałwanom. My nie chcemy splamić się brudem tego świata. I Bóg stoi za tym. I Bóg stoi za tym. Wierność, zaufanie. Ten sam Daniel, którego spotykamy na początku Księgi Daniela jako młodzieńca. Pod koniec tej księgi jest już godnym starcem, który swoją wiernością Bogu, swoją postawą, swoją niezłomnością, swoją prawością wypracował sobie tam ważną pozycję. Królowie zmieniają się, jak to w tym świecie. Raz będzie rządziła taka partia, druga taka partia, taka koalicja, potem taka koalicja. A jak przeglądniemy choćby najnowszą historię naszego kraju, to zdumiewa nas ciągle, jak tacy mogli rządzić. Raz tacy. Jak im się to udawało, że oni dochodzili do władzy. Jak jakoś świat się nie skończył, kiedy tą władzę tracili. I tak i wówczas było. Byli lepsi królowie, byli gorsi. I były takie też bezmózgowia, jak Baltazar, który urządził sobie bal na 1000 par, urządził sobie orgię w Pałacu Królewskim i szydząc ze wszystkiego, co miało jakąkolwiek wartość w tym świecie. przychodząc też z Boga Izraela, kazał poprzynosić sam te naczynia świątynne, które były w skarbcu, by pokazać, że cóż mu taki Bóg jakiś tam może zrobić. On tu jest królem, on tu jest panem. Na ścianie pokazała się ręka wypisująca wyrok. I ten, który uważał się za prawdziwego mężczyznę, ten, który może dla ówczesnego świata, dla poddanych, dla dworzan, był wzorcem odwagi, wzorcem męskości, że damy zmiękłym kolana, usiadł sobie, poszarzał na twarzy, przerażony, nie wiedząc, co się dzieje. Przybiegła jego mamusia, jak najbardziej. Mówi, syneczku, nie martw się, niech nie szarzeje twoja twarz. Takich pięknych słów, że zawołamy tutaj zaraz Daniela, on na pewno to przeczyta i jestem przekonana, synku, że to jest dobra wróżba, że to jakieś dobre rzeczy są. Nie masz powodu do zmartwienia, nie masz powodu, żeby się bać czegokolwiek. Synku kochany, przyjdzie Daniel i przeczyta. I przyszedł i nie przeczytał. I przeczytał. Miał odwagę przeczytać, co Bóg napisał. I wypełniło się to wszystko w 100%. Trudne wzorce męskości. Zobaczcie, jak bardzo kłócą się one z naszymi współczesnymi. Już nie mówię, że naszymi tu imiennie, bo wielu, naprawdę wielu spośród nas ma tak przemienione już serca, przemieniony sposób myślenia, przemienione charaktery, że dla was to, o czym czytaliśmy o tych postaciach Starego Testamentu, nie jest niczym jakimś takim dziwnym. Nie odrzucacie tego na zasadzie, kto to widział, Ale gdy skonfrontujecie to z tym, co ten świat myśli o takich postaciach, to będziecie zdumieni, że ten świat jeszcze ciągle żyje całkiem, a to całkiem innym systemem wartości. Pomyślałem sobie, przypomniałem sobie, jak to było ze mną. No, mówią często, nie pamięta wół, jak cielęciem był. Stoi tutaj, prawda, przed wami, grzmi z zakazalnicy i macie prawo pomyśleć, a z tobą to jak było, jak byłeś choćby nieco młodszy. Pracowałem w policji już od 20 prawie lat. Piastowałem tam odpowiedzialne stanowiska i zajmowałem się naprawdę trudnymi sprawami, często też i niebezpiecznymi. Mogłem się uważać za jakiś taki na wzór męskiego charakteru. Nie byłem jakimś tam maminsynkiem chowającym się za spódniczką. Dość szybko wyszedłem z domu rodzinnego, usamodzielniłem się. Nie bałem się porzucić Krakowa, wyjechałem na wieś, zamieszkałem w Gorcach, podjąłem trudną pracę. A więc miałem prawo przypuszczać, że jestem jakby nie było prawdziwym mężczyzną, prawda? I kiedy to moje prawdziwe męskie życie zaczęło się walić, sypać, wydaje się, że Jurka samochód wygląda przy tym jak nówka prosto spod fabrycznej igły, jak wyglądało moje życie wówczas. Pojawili się młodzi ludzie, którzy zwiastowali mi Ewangelię. I patrzyłem na nich, powiem wam na początku, z taką wyższością, nie powiem pogardą, bo podziwiałem jakoś ich na swój sposób, trochę im zazdrościłem. A któż by nie chciał być od nowa młody i zacząć jeszcze raz. Ale patrzyłem na nich z taką wyższością. Cóż wy wiecie o życiu? Cóż wyście doświadczyli? Co byście zrobili w tym swoim życiu? Jakbyście mieli takie osiągnięcia jak ja? Jakbyście musieli wykonywać taką pracę jak ja? Łatwo ci powiedzieć, że ty nie kniesz. Popracuj tam, gdzie ja pracuję. Rób to, co ja robię. To zobaczysz, jak będzie twój język wyglądał. Łatwo ci powiedzieć, że ty nie pijesz. Jakbyś musiał robić to, co ja robię, to byś chlał 3 razy więcej niż ja. I tak patrzyłem na nich na zasadzie, ja to jestem prawdziwy mężczyzna, a tu takie mamin synki. Też w tym samym czasie bardzo bliska mi osoba podejmowała decyzję o zamążpójściu, o ożenieniu się. Ale był pełen wątpliwości, czy ta wybranka to od Boga, czy nie od Boga, czy dobra ta decyzja, czy zła. I zakomunikował mi, że w związku z powyższym idzie na 2 tygodnie w góry na samotną wycieczkę, by rozmawiać z Bogiem, by się codziennie modlić, by Go pytać o to, czy Jego wolą jest to, by tą, a nie inną osobę poślubił. Przyznam się, że ja, doświadczony mężczyzna, nie bojący się podejmować decyzji, wiele już takich różnych decyzji za sobą miałem, braworowych i odważnych, patrzyłem na niego z politowaniem. Ty, łajzo, ty, dziadu, co ty wyprawiasz? Co ty wyprawiasz? Gdzie ty szukasz? Wejdź, okaż się przynajmniej raz mężczyzną, podejmij decyzję jak należy, a nie chodź po górkach i wzdychaj do Bozi, jak jakaś baba. Takie moje było patrzenie, takie moje było myślenie. Mało tego, w tym czasie, kiedy on podejmował takie decyzje, moje małżeństwo rozpadało się już w drobiazgi. Nie byłem w stanie go uratować. Nie miałem ani sił, ani sposobów, ani możliwości, ani ochoty na ratowanie tego, co mi się rozpadało. Ale jak najbardziej miałem dla niego receptę, jak należy podejmować męskie, prawdziwe decyzje. Ze mnie weź przykład, jak się podejmuje decyzje, a nie łaź po górach i wzdychaj. Upłynęło od tego czasu wiele lat i wiem, że jego małżeństwo przeszło przez wiele bardzo, bardzo trudnych prób. Były to też próby, których wiele małżeństw by nie wytrzymało. Ale oni wytrzymali. Są ciągle razem i mimo wszystko udało się. Mnie się nie udało. Ale ten, którego podejrzewałem, ma absolutny zanik jakichkolwiek męskich cech, wywalczył to, co potem okazało się najcenniejsze. Wiecie, jako wasz pastor, jako ten, który powinien was zachęcać do naśladowania mnie również. No Paweł, apostoł Paweł mówi śmiało do swoich uczniów, naśladujcie mnie. To nie jest jakaś wywyższanie się, to nie jest jakieś, wiecie, dla mnie jest bardzo fałszowe, nie naśladujcie mnie, nie, patrzcie wyżej, nie na mnie, bo ten. Skoro mnie Bóg tu postawił, to ma być kimś, kogo naśladować należy. Ale częściej podaję wam te złe przykłady z mojego życia niż te, które naśladować by należało. A więc tak zastanawiałem się chwilę, myślę, że to są właściwie są takie te rzeczy, o których mogę wam z dumą opowiedzieć i powiedzieć, naśladujcie mnie. A jedna z takich historii, jedno z takich zdarzeń miało miejsce stosunkowo niedawno. Doszło do bardzo przykrego konfliktu. Obydwoje z Ilonką staraliśmy się naprawdę najlepiej jak mogliśmy. Dawaliśmy z siebie serce i nie oczekiwaliśmy niczego w zamian. I spotkaliśmy się z ogromną niesprawiedliwością. Z czymś, co dosłownie zabolało. Ja tą osobę znałem dużo wcześniej, więc dla mnie to nie było jakieś zaskoczenie, ale tak myślałem, że dla Ilonki musiało być to bardzo, bardzo bolesne. I wiecie, nie było w tym deka naszej winy z jednej strony, a z drugiej strony taka totalna niesprawiedliwość, która tak jakaś jakimś ciężarem zaległa na naszym domu. Coś, na co nie mieliśmy wpływu, a coś, co zabolało, naprawdę zabolało i tak posmutniało wokół nas. I praktycznie nie mogliśmy nic zrobić z jednej strony, ale z drugiej strony, no wiesz, kiedy wiesz, że nie jesteś winien, kiedy wiesz, że racja jest po twojej stronie, kiedy wiesz, że naprawdę ze szczerego serca, bez udawanych uśmiechów, jakiejś fałszywej uprzejmości, tylko naprawdę szczerego serca się starałeś, a mimo wszystko tak wyszło, a nie inaczej, no to jest ciut lżej właściwie, skoro racja jest po mojej stronie. Niech sobie tam gdzieś zdycha w samotności, niech się sama martwi o siebie, co się będziemy przejmować nią. Wybrała, koniec, cześć, wykreślić z kalendarza, wykasować z Facebooka, ze Skype'a, ze wszystkiego i zapomnieć. A co? Wolno mi, racja po mojej stronie. Ale widziałem, że Ilonkę to bolało i w moim sercu też nie byłem w stanie się pogodzić, żeby to tak było. Po wielu, wielu długich dniach, nawet chyba dwóch tygodniach prawie milczenia, nagle patrzę na Skype'ie, ta osoba pokazała się jako aktywna. I decyzja należy do mnie. Odezwać się, czy się nie odezwać? Szybciutko napisałem, martwiliśmy się o ciebie, dobrze, że znowu się pokazałaś. Pozdrawiamy i tyle. Nic się nie dzieje, za chwilę patrzę, pojawia się to piórko piszące pod spodem i słyszę taki głos, ale polecą bluzgi, ale zaraz przeczytasz na swój temat, co ona tak naprawdę o tobie myśli, ale przekleństwa polecą, może wyłącz ten komputer, to szybciutko, ale poczekałem. Pierwsze słowo, jakie się pojawiło, to było słowo przepraszam. Ja znam tą osobę od wielu lat. Nigdy nie usłyszałem od niej słowa przepraszam. Nigdy. Słuchajcie, takie było zwycięstwo i taka radość, że aż obudziłem Ilonkę, żeby jej o tym powiedzieć, że co się wydarzyło. Bo to tak niewiele trzeba czasami. Tak niewiele trzeba zrezygnować ze swoich racji, ze swojej pewności, że no, skoro racja po mojej stronie, to i Bóg po mojej stronie i wszystko jest w porządku i tak dalej, tak ma być. Bóg, dając nam wzorce prawdziwej męskości, daje nam coś o wiele, wiele więcej niż możemy sobie wykoncypować, niż ten świat nam podsuwa. Sięgnijcie choćby do księgi przypowieści Salomona, zaraz Janusz to wyświetli, 16 rozdział i wers 32. Przypowieści Salomona, 16:32. Więcej wart jest cierpliwy niż bohater. A ten, kto opanowuje siebie samego, więcej znaczy niż zdobywca miasta. Czy widzicie, jakie to są niezwykłe słowa? Jak to totalnie się nie zgadza z tym, co ten świat nam wciska, co oglądacie na filmach, co wciskają wam psychiatrzy, psychologowie, inne, różne przychodzą chory. Więcej wart jest cierpliwy niż bohater. A ten, który opanowuje samego siebie, więcej znaczy niż zdobywca miasta. Pomyśl sobie, bracie, siostro, ile razy masz rację. Ile razy jesteś o krok, by walnąć pięścią w stół i powiedzieć, ale ja powiedziałem, ale mnie się należy. Ale to mnie skrzywdzono, ale to niesprawiedliwe i tak dalej. Bóg pokazuje ci metodę, jak osiągnąć prawdziwą męskość. cierpliwość, opanowanie. Oczekiwalibyśmy może, kiedy mówimy o wzorcach prawdziwej męskości, że będą to w postacie w stylu jakiejś tam, prawda, niemalże Robocopa, który wszystko potrafi, wszystko może. A jeżeli chodzi już o Biblię, no to może przynajmniej król Dawid, który, prawda, nie dość, że Goliata pokonał, to jeszcze, prawda, łamał karki niedźwiedziom i wyrywał kudły lwom. Ale ten silny, groźny wojownik, naprawdę men pod każdym względem, kiedy zobaczył przez jakąś dziurę w krzakach gołą kobietę kąpiącą się na tarasie swojego domu, natychmiast zgubił całą swoją męskość. Natychmiast zamiast tego opanowania, zamiast tego przypomnienia sobie, co Bóg mówi, poszło pożądanie, poszło kombinowanie, jakby ją tutaj, prawda, ten posłał sługi, kto to jest, skąd ona jest, przyprowadź się do mnie, to tamto, siamto. Zaszła w ciążę. I ten odważny mężczyzna, bohater narodowy, nawet nie miał odwagi się przyznać, że to jego dziecko. Zaczął kombinować, jak tu sprowadzić męża, jak go położyć do łóżka z tą niewiastą, żeby było na niego. No bo co sobie ludziska pomyślą, że to moje, że to, że ja tak zgrzeszyłem, że ja tak zrobiłem. Doprowadził do jeszcze gorszych tragedii. Doprowadził do zabójstwa i to nie tylko tego męża, ale jeszcze innych. Co się stało z tą męskością, która tak się dobrze zapowiadała od małego? Potem okazał się mężczyzną, kiedy padł na twarz przed Bogiem, kiedy wyznał swój grzech Bogu i ludziom, kiedy przyznał się do tego, co uczynił, kiedy z pokorą zapłakał przed Bogiem i powiedział: Twoja, a nie moja wola się stanie. Nie obraził się na Boga z powodu śmierci dziecka. Nie porzucił tego Boga i wybrał innego. Nie zmienił kościoła na inny i nie zmienił pastora, ale przeprosił Boga za swoją grzeszność. W tym okazał się prawdziwym mężczyzną. Tak naprawdę dzisiejszemu kazaniu, dzisiejszemu zwiastowaniu słowa miałem zamiar dać tytuł Słyszeliście, iż powiedziano. I nie dałem tego tytułu tylko dlatego, że wersety, które teraz będziemy czytać, pojawiają się dopiero właśnie pod koniec kazania. Ale właśnie tu odnajduję najlepszy, wspaniały obraz tego, czego Bóg oczekuje od prawdziwych mężczyzn. Jak wygląda prawdziwa męskość według Boga, według Bożego serca. Słyszeliśmy, co ten świat mówi. Słyszeliśmy, co ten świat lansuje. Wiemy dobrze, jakie są systemy wartości tego świata. Kto dla tego świata jest prawdziwym bohaterem, a kto dla tego świata jest prawdziwym mężczyzną? W środowiskach, w których obracaliśmy się, jedni dłużej, drudzy krócej, przeróżnie kształtowano te systemy wartości. A więc możemy śmiało tutaj, ja przynajmniej stojąc za kazanicą, mogę śmiało za Jezusem powtórzyć: słyszeliście, iż powiedziano. Ale i będziemy czytać z Ewangelii Mateusza, z 5 rozdziału, a rozpoczniemy od 21 wersetu. Słyszeliście, iż powiedziano przodkom: nie będziesz zabijał, a kto by zabił, pójdzie pod sąd. A ja wam powiadam, że każdy, kto się gniewa na brata swego, pójdzie pod sąd, a kto by rzekł bratu swemu racha, stanie przed Radą Najwyższą, a kto by rzekł głupcze, pójdzie w ogień piekielny. Jeśli byś więc składał dar swój na ołtarzu i tam wspomniałbyś, iż brat twój ma coś przeciwko tobie, zostaw tam dar swój na ołtarzu, odejdź i najpierw pojednaj się z bratem swoim, a potem przyszedłszy złóż dar swój. Pogódź się rychło z przeciwnikiem swoim, póki jesteś z nim w drodze, aby cię przeciwnik nie podał sędziemu, a sędzia słudze, i abyś nie został wtrącony do więzienia. Zaprawdę powiadam ci, nie wyjdziesz stamtąd, oddasz ostatni grosz. I znowu. Słyszeliście, iż powiedziano: nie będziesz cudzołożył. A ja wam powiadam, że każdy, kto patrzy na niewiastę i pożąda jej, już popełnił z nią cudzołóstwo w sercu swoim. Jeśli tedy prawe oko twoje gorszy cię, wyłup je i odrzuć od siebie, albowiem będzie pożyteczni dla ciebie, że zginie jeden z członków twoich, niż żeby całe ciało twoje miało pójść do piekła. A jeśli prawa ręka twoja cię gorszy, odetnij ją i odrzuć od siebie, albowiem będzie pożyteczni dla ciebie, że zginie jeden z członków twoich, niż żeby miało całe ciało twoje znaleźć się w piekle. Powiedziano też: ktokolwiek by opuścił żonę swoją, niech daje jej list rozwodowy. A ja wam powiadam, że każdy, kto opuszcza żonę swoją, wyjąwszy powód przetrzeństwa, prowadzi ją do cudzołóstwa, a kto by opuszczoną poślubił, cudzołoży. I dalej. Słyszeliście także, że powiedziano przodkom: nie będziesz fałszywie przysięgał, ale dotrzymasz Panu przysiąg swoich. A ja wam powiadam, abyście w ogóle nie przysięgali ani na niebo, ani gdyż jest tronem Boga, ani na ziemię, gdyż jest pod nóżkiem stóp Jego, ani na Jerozolimę, gdyż jest miastem wielkiego króla. Ani na głowę swoją nie będziesz przysięgał, gdyż nie możesz uczynić nawet jednego włosa białym lub czarnym. Niechaj więc mowa wasza będzie tak, tak, nie, nie. A co ponadto jest od złego. I dalej. Słyszeliście, iż powiedziano: oko za oko, ząb za ząb. A ja wam powiadam: nie sprzeciwiajcie się złemu, lecz jeśli uderzy cię w prawy policzek, nastaw mu i drugi. A temu, kto chce się z tobą procesować, zabrać ci szatę, zostaw i płaszcz. A kto by cię przymuszał, żebyś szedł z nim w jedną milę, i z nimi dwie. Temu, kto cię prosi, daj. A od tego, który chce od ciebie pożyczyć, nie odwracaj się. I dalej. Słyszeliście, jeszcze powiedziano: będziesz miłował bliźniego swego, będziesz miał w nienawiści nieprzyjaciela swego. A ja wam powiadam: miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych, którzy was prześladują, abyście byli synami Ojca waszego, który jest w niebie. Bo słońce Jego wschodzi nad złymi i dobrymi i deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Bo jeśli byście miłowali tylko tych, którzy was miłują, jakąż macie zapłatę? Czyż i celnicy tego nie czynią? A jeśli byście pozdrawiali tylko braci waszych, cóż osobliwego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie wy tedy doskonali, jak Ojciec wasz niebieski doskonały jest. Mówiliśmy też ostatnio o tej doskonałości. Mówiliśmy o tym, czym jest byle jakość w domu, w pracy, w służbie. Jakie są Boże oczekiwania. I tak jak wspomniałem też na początku, Jezus Chrystus przyszedł, by uleczyć naszą zniszczoną, zmiażdżoną męskość. Przyszedł, by na powrót pojednać nas z Bogiem Ojcem. I o tym właśnie czytamy. Kiedy czytaliśmy te fragmenty pisma rozpoczynające się od słów: słyszeliście, iż powiedziano. Czytaliśmy potem całkiem nowe dla tego świata sposoby, systemy, wartości. Czytaliśmy o tym, czego Bóg oczekuje, a nie o tym... czego ten świat od nas oczekuje. I myślę, że pojednanie, które przyniósł nam Jezus Chrystus, jest dla każdego, absolutnie dla każdego z nas jedynym rozwiązaniem, jedynym ratunkiem. Nie wrócisz się z powrotem do łona matki, by się narodzić na nowo. Tak jak to Nikodem myślał, że może o to chodzi. Nie zaczniesz z powrotem przeżywać swojego dzieciństwa inaczej niż przeżywałeś. Nie dasz rady naprawić wielu rzeczy, które zepsułeś i zniszczyłeś. Ale nie chodzi tu o wypominanie. Chodzi o to, że Jezus Chrystus przyszedł, by pojednać nas, przegranych, straconych, z Bogiem Ojcem, by nas zbawić. I nie ma innej drogi, nie ma innego ratunku. Nie ma innego, lepszego wzorca prawdziwej męskości niż to, które jest w Jezusie Chrystusie. Amen.
Amen.